serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siewietowska. Witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. No tak się pięknie składa, że te audycje zakończymy w tym roku takim tematem, który tak naprawdę otwiera nam wrota do przyszłego roku. Jak Państwo może się domyślają, będziemy dziś rozmawiać o tym, co nas czeka w nowym roku. Nie zaprosiłam dzisiaj wróżki, ani chiromantki, ani nikogo takiego, kto pisałby horoskopy, ale do studia zaprosiłam Magdalenę Paczkowską, psycholożkę, seksuolożkę i trenerkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z Magdą porozmawiamy dzisiaj o planowaniu, bo tak sobie myślę, że wielu z nas z początkiem nowego roku, takiego otwarcia, planuje sobie różne rzeczy. No właśnie, jak jest z tym planowaniem? Bo ja sobie tak wyobrażam, że planując, czasami mamy taką tendencję do tego, żeby na przykład planować ze skrajności w skrajność. Jest takich kilka opinii na temat planowania. Albo nie planuję nic i idę na żywioł, albo na przykład zaplanuję sobie wszystko bardzo dokładnie i myślę, że i w jednej sytuacji, i w drugiej mogą zdarzyć się dramatyczne historie, które nas później odżegnują od realizacji danych działań.
Tak, dokładnie, nawet nie tyle mogą, co raczej jest duże prawdopodobieństwo, że się wydarzą. Więc ja też już z tym doświadczeniem w obszarze planowania i realizacji przede wszystkim potem tych celów, bo z tym pracuję z klientami już przeszło 5 lat, to też widzimy, że te skrajne opcje, one się raczej nie sprawdzają. W sensie, że bardzo trudno jest zaplanować sobie cały dzień tak idealnie i dowieść tak, jak sobie zaplanowaliśmy, jeżeli to jest zaplanowane, nie wiem, co do minuty. Oczywiście można tak zrobić i w takiej idealnej wersji my możemy jak najbardziej zaplanować ten czas prawie co do minuty, natomiast to, co będzie ważne, to to, żebyśmy my zaplanowali tam też czas na odpoczynek, czas na to, że może się coś zadziać, czego nie zaplanujemy. Więc generalnie zasada jest taka, raczej nie planujemy całego dnia. Potrzebujemy tej przestrzeni na to, że mogą się różne rzeczy zdarzyć.
No właśnie, pomyślałam sobie, wiesz o czym? Jak mówiłaś, że co do minuty planujemy realizację jakiegoś naszego celu i pojawił się we mnie jakiś taki niepokój, takie napięcie, że co w momencie, kiedy odbiegniemy nieco od tego planu, bo coś się niespodziewanego wydarzy, bo ktoś nam ten plan zaburzy, no bo nie jest częścią tego planu. Ile tam stresu może się pojawić, napięcia.
Dokładnie i to będzie nie tylko stres, ale potem też bardzo duża demotywacja. Jak my sobie zaplanowaliśmy, a nam to nie idzie, to potem jest duża szansa, że dojdziemy do takiego wniosku, no to po co ja w ogóle planuję? Więc też to, co się bardzo fajnie sprawdza, to przede wszystkim dobre wyznaczenie celów i takich, które są zgodne z nami. Tego, na czym nam zależy, żeby to nie były cele, które ktoś nam narzuci, albo społeczeństwo, albo rodzina, czy ktokolwiek inny, tylko żeby to było tak faktycznie nasze. I wtedy, jak my mamy te nasze cele, to też mamy sporo narzędzi do tego, żeby ten cel, tak powiem kolokwialnie, ale dowieść, żeby go zrealizować. Natomiast potrzebujemy też jakiejś formy konsekwencji. Ja bym nawet powiedziała, że tam nie potrzebujemy jakoś super rozwiniętej właśnie motywacji, bo motywacja ma to do siebie, że ona jest raczej krótkotrwała, a potem już wchodzimy w taki nawyk i w właśnie to, żeby no, taką sprawczość i to, żeby przypilnować tego. Ta wytrwałość będzie tutaj ważna. I jeżeli my wiemy, dlaczego jakiś cel mamy na swojej liście i rozpisaliśmy sobie go bardzo dokładnie, wiemy, co my potrzebujemy zrobić i kiedy, żeby ten cel osiągnąć, to jest dużo, dużo łatwiej. Też jest taka fajna metoda, która się super sprawdza, czyli wyznaczenie sobie takich zadań, 3-4 najważniejszych na dany dzień, ale właśnie w takim kontekście, że to są te zadania, które nas przybliżą do tego celu, który my chcemy osiągnąć. Więc wyznaczamy sobie takie 4 zadania, nazywamy to HSS-em i to jest takie zadanie, które po prostu musi być wykonane danego dnia. Musi w takim tutaj też cudzysłowie, bo też no, potrzebujemy go wykonać kiedy indziej, jak coś się zadzieje takiego, że nie możemy. Natomiast ten HSS plus dodatkowo jakieś 2-3 mity, czyli most important task, takie najważniejsze zadania na ten dzień. Fajnie, jak my je mamy przestrzeń zrobić od rana, z taką też myślą, że okej, jak my już zrobimy te 4, które nas realnie przybliżają do tego naszego celu, to nawet potem, jak coś się zadzieje takiego zewnętrznego, że my już reszty celów czy planów, które mieliśmy na ten dany dzień, nie zrealizujemy, to to już jest taka, wiesz, podstawa do tego, że my i tak wiemy, że idziemy w dobrą stronę i że zdążymy na czas z tymi najważniejszymi celami.
Mhm. Więc czyli to się nas też... to nie demotywuje, tak? Tak. Jeżeli tak. Nawet coś nam tam niespodziewanego wyskoczy, mówiąc takim
dokładnie.
Językiem potocznym.
Zadzwonią ze żłobka, że trzeba przyjechać po dziecko na przykład o godzinie 10.
Tak, a ja w tym momencie realizowałam jeden z tych punktów, który zamierzyłam. Tak. Ale tak sobie pomyślałam, że mamy główny cel, do którego dążymy. Pomyślałam sobie również o na przykład o studiach. Mhm. Studia trwają kilka lat. Głównym celem może być ukończenie tych studiów w takim czasie, jaki jest zamierzony. Mhm. Czyli powiedzmy, że studia trwają 4-5 lat, no to po 5 latach kończę studia, ale też sobie myślę, że ten główny cel składa się z tych takich mniejszych celów, które realizujemy po drodze, czyli zdajemy najpierw jakieś tam kolokwia, egzaminy, pierwszy rok już zaliczony.
Tak.
Później znowu to samo, jakieś ćwiczenia, laboratoria i tak dalej, drugi rok i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę ten duży, wielki cel może być złożony z tych takich mniejszych.
I dokładnie też to tak robimy z klientami, planujemy, czy z klientami, czy na warsztatach z uczestnikami, że wyznaczamy sobie taki cel, oczywiście na podstawie zbadania wcześniej potrzeb danej osoby i zbadania, czy to jest faktycznie ich cel, ale wyznaczamy sobie taki cel 5-letni, taki duży, taki, który jest ambitny, ale też który możemy zmierzyć, który no, będzie trudniejszy, ale też do osiągnięcia. I też tak jak nie możemy zjeść tego przysłowiowego słonia całego, no to jemy go po kawałku. Czyli rozbijamy sobie właśnie ten cel 5-letni na takie cele roczne i wiemy, co w którym roku musi się zadziać, co musimy zrobić, żeby ten cel 5-letni miał szansę zostać zrealizowany w tym czasie, w którym wyznaczymy go. Więc tutaj też potem, jak już mamy te cele takie roczne, to zajmujemy się zawsze tym jednym do przodu, więc tutaj też sobie wtedy wyznaczamy z tych celów rocznych, rozbijamy to jeszcze głębiej, czyli najpierw sobie spisujemy, okej, to jak ja mam zaliczyć ten rok, na przykład pierwszy studiów, a jeszcze może sobie dam jakiś taki cel, że on ma być na jakąś konkretną ocenę, czy z jakąś konkretną średnią, bo na przykład będzie mi to potrzebne potem do jakiegoś konkretnego fakultetu, żeby móc się na niego dostać, to ja potrzebuję wtedy sobie ten cel roczny usiąść i się zastanowić, okej, to jak to będzie wyglądało w kwartałach na przykład, czy w półroczu najpierw. Co ja muszę zrobić w pierwszym półroczu, co muszę zrobić w drugim, żeby sumarycznie móc ten rok zaliczyć. I też to, co jest ważne i to jest bardzo częsty błąd w planowaniu, że my pomijamy taki czas, jakby się coś nie udało, to w którym jeszcze mamy szansę zareagować. Więc często to jest tak, że my sobie ustalimy, że okej, w pierwszym półroczu potrzebuję zrobić to, to, to i to, w drugim potrzebuję zrobić to, to, to i to i potem przychodzi koniec roku i się okazuje, że kurczę, no nie daliśmy rady czegoś zrobić wcześniej i już nie mamy kiedy tego nadrobić, bo sobie nie zostawiliśmy tej zakładki na to, żeby to stwierdzić, czy okej, jak czegoś, coś w danym roku mi nie pójdzie, tak kolokwialnie mówiąc, to, że ja mam kiedy to nadrobić. Albo też kolejnym błędem jest to, że my sobie tak nie wyznaczamy takich faktycznie priorytetów, że okej, to jest mój cel I ja sobie jakby wyciągam z tego celu takie najważniejsze rzeczy, ale też mam jakieś dodatkowe, które tak postawię sobie przy nich taką gwiazdkę, że okej, jak mi starczy czasu, to na przykład w tej przerwie, którą sobie zostawiam na ewentualne wypadki, tak to nazwijmy, to wtedy zrobię te zadania z gwiazdką. Natomiast jeżeli coś mi tam wcześniej wypadnie, to w tej przerwie zrobię po prostu to, co potrzebuję nadgonić. Że to są takie rzeczy, które nie muszą być zrealizowane tak na 100%, natomiast super, jak to będziemy mieli zrobione, bo na przykład już w przyszłym roku będziemy mieli mniej do zrobienia. Więc też fajnie jest pamiętać o tym czasie takim zapasu, który no, często jest pomijany.
Oczywiście, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Tak. Życie czasami różne scenariusze pisze i może i dobrze, bo wtedy życie jest ciekawsze. Tak,
byłoby nudno, nie? Jakbyśmy wszystko tak realizowali jak w zegarku.
Oczywiście, ale też tak sobie pomyślałam, że... Bo chciałam cię zapytać, czy planowanie się nam opłaca, czy warto planować. I ty po części oczywiście tutaj odpowiedziałaś na to pytanie, bo tak sobie pomyślałam, że to planowanie też nas chroni przed chaosem i właśnie przed stresem.
To pewnie jakby każdy będzie mógł to odczuwać trochę inaczej. Natomiast to, co z mojej perspektywy, w sensie też z takiej pracy gabinetowej widzę najbardziej, to takie ryzyko, że jak my nie planujemy, to no, ktoś inny tak trochę steruje naszym życiem. Że jesteśmy wtedy tak zewnątrz sterowalni, bo nie mamy sami swoich właśnie tych celów, takich realnie zaplanowanych, takich, które realizujemy też, więc łatwo nam będzie z tych rzeczy, które mamy robić na swoją korzyść, czy tak jakby w swoim planie, który byśmy mieli, to łatwo nam będzie zrobić coś, nie wiem, dla kogoś innego. I tu nie mówię o takim zwykłym pomaganiu, tylko po prostu ktoś będzie wrzucał nam swoje cele i my je będziemy realizować. To trochę tak jak na etacie po prostu, że tam dostajemy te cele z zewnątrz i my je realizujemy i tak samo wygląda to właśnie w życiu, jeżeli my sami sobie tych celów nie wyznaczymy. Bo jeżeli ja sobie nie wyznaczę, że chcę osiągnąć to i to, albo trzymajmy się już tych studiów. Jeżeli ja sobie nie wyznaczę, że chcę konkretne studia zrealizować w konkretnych latach, to będą takie sytuacje, w których mama, tata powiedzą, a wiesz co, ty to powinnaś iść na budownictwo. Teraz już wymyślam, ale...
A mnie ciągnie na przykład na malarstwo.
Tak. I jeżeli ja sobie nie zaplanowałam w takim kontekście, też nie porozmawiałam sama ze sobą, czego ja chcę i nie uświadomiłam, że to jest dla mnie ważne, że to malarstwo to jest to, w czym ja się widzę, w czym ja się będę spełniać. To jest to, co ja potrzebuję też, do czego potrzebuję się przygotować na przykład, bo będą tam egzaminy na uczelnię. To jak ja wcześniej już sobie o tym nie pomyślę, nawet w tym celu takim 5-letnim, tylko, no bo nie planuję. Mam taki styl życia, nie planuję wszystko na spontanie. To wtedy już przed samą uczelnią ja się zorientuję, że kurczę, ale tam są egzaminy, a ja nie jestem do nich przygotowana. Więc dużo łatwiej będzie nam powiedzieć, no okej, to pójdę na to budownictwo. Więc tutaj my potrzebujemy, no nie jest tak, że nie będziemy żyli bez tego. Natomiast jeżeli realnie chcemy swoje cele realizować, to potrzebujemy je bardzo dobrze przemyśleć i posprawdzać, czy one są nasze, też właśnie po to, żeby uniknąć takiego ryzyka, że ja pójdę na to budownictwo, no i po roku albo po dwóch powiem, że nie, no kurczę, no to jednak nie jest moja bajka i nie dam rady nawet tego skończyć. Więc tutaj to jest też istotne.
Pomyślałam sobie o wysokim poziomie frustracji wtedy, kiedy realizuje się na przykład czyjeś cele, ale też tak sobie pomyślałam o tym, jak powiedziałaś, że osoby, które pracują na przykład na etacie, realizują czyjeś cele. A może być, ja troszeczkę może ten kij w mrowisko wbiję, bo bywają, znam takie osoby, które pracując na etacie, realizując jakieś zadania nadane gdzieś tam z góry, też potrafią się spełniać, bo mają taką wizję na przykład siebie i może nie mają do końca potrzeby, aby mieć swoją firmę, ale mogą pracować na etacie. Ba, tak. Na tym etacie mogą mieć również swoje cele, bo
I sam etat też może być jakimś celem, nie?
Tak, spełniają się na przykład w danym miejscu.
Tak, i ty tutaj mówisz o takiej fajnej sytuacji, gdzie my mamy cele na etacie i one są zbieżne wtedy z celami pracodawcy, ale też, że one nam dają jakieś poczucie sensu. Z tego, co tak słyszę, ten przykład, o którym ty mówisz, to ja tam widzę właśnie to spełnienie i realizację. Natomiast pamiętajmy też, że dla części osób jakby praca będzie miała taki cel, żeby zarobić pieniądze i móc funkcjonować albo móc spełniać swoje marzenia gdzieś poza pracą. I to też będzie w porządku, tylko my potrzebujemy być też tego świadomi.
Tak, właśnie pomyślałam sobie, faktycznie tutaj chodzi o samoświadomość, czego my chcemy, o tym, o czym ty mówiłaś, o spełnieniu swoich celów, ale również spełnieniu siebie w danej sytuacji, na danym stanowisku, takiego świadomego wyboru, tego, czy to jest okej dla nas, czy my się z tym dobrze czujemy.
Dokładnie.
No nie zawsze będzie idealnie, taka jest prawda.
Tak, i też potrzebujemy pamiętać, że nie zawsze to będą takie jakieś duże rzeczy, bo my sobie tak wyobrażamy, że jak ten cel 5-letni, to w ogóle, że to ma być, wiesz, 1 000 000 rocznie na koncie. Albo
i fajerwerki, spektakularne osiągnięcia.
Dokładnie. Natomiast też już nawet na tych warsztatach, które prowadzę, tam są bardzo różne te cele 5-letnie. To będzie rodzina. To będzie to, że ja zwolnię i tą rodzinę, którą mam, to utrzymam przez te 5 lat. Więc czasami to jest zwolnienie w ogóle obrotów jako te cele 5-letnie. Oczywiście też pojawiają się też cele finansowe i to jest naprawdę przepiękne, jak mogę obserwować te uczestniczki, bo akurat te warsztaty były dla kobiet, jak mogę obserwować, jak one się zmieniają przez te 2 dni i jak poznają właśnie te rzeczy, ograniczenia też, które je trzymają. Każda z nas ma też taką historię, która jakoś nam przeszkadza w realizacji tych celów. To nieraz będzie jakieś doświadczenie jeszcze z domu, nieraz już pozadomowe doświadczenie, tak to nazwijmy. Ale często jest tak, że coś nas trzyma, że czy to będzie jakiś głos w głowie, czy po prostu jakaś trudniejsza sytuacja z przeszłości. I to jest też piękne, jak taki wręcz ceremonialny sposób żegnamy się z tymi rzeczami, które nam utrudniają tą realizację celów. I też, no to jest piękne, bo widzę, jak potem te efekty przychodzą, a to jest coś, o czym my często zapominamy, bo tak mamy takie podejście zazwyczaj, że okej, no to sobie wypiszę cele i to już jest wszystko, co robimy. Tak pewnie w 80% tu teraz rzucam, to nie jest tak, że to jest jakaś dana statystyczna, natomiast, że często będzie tak, że my po prostu wypisujemy sobie cele, no i potem się frustrujemy, że koniec stycznia nic nie zrealizowaliśmy. Więc też tutaj
a ten karnet na siłownię, jak leżał, tak leży.
Tak, dokładnie.
Odpoczywa, czeka na swój czas.
Tak, no i tak czeka i czeka i się nie może doczekać. Potem my się frustrujemy, że kurczę, to z nami to jest chyba coś nie tak, jak tego nie jesteśmy w stanie zrobić. No i potem też tych następnych celów sobie nie wyznaczamy, bo wychodzimy z założenia, że a, bez sensu i tak nie osiągnę. Więc też takie rzeczy, które w ogóle nie są o nas, bo naprawdę wystarczy do tego trochę samodyscypliny, ale głównie narzędzia odpowiednie. I my jesteśmy w stanie realnie te cele realizować. Niektóre bardziej, niektóre mniej. I to potrzebujemy sobie też wprost powiedzieć, że no czasami życie nam tutaj zweryfikuje, że nie będziemy w stanie czegoś zrealizować tak, jak sobie zaplanujemy. Nawet jak zaplanujemy, to idealnie po prostu też z tym czasem na to jakby się coś zadziało. Natomiast no dobrze jest o tym pamiętać, że będzie dużo też takich psychologicznych czynników, które będą nam utrudniały realizację tego celu.
O tych psychologicznych warunkach też porozmawiamy, ale tak sobie pomyślałam, że samo danie sobie przyzwolenia na to, żeby czasami się nie udało zrealizować tych mniejszych celów, albo żeby nie zrealizować tego głównego celu w tym zamierzonym czasie, to też nam daje taką możliwość na to, żeby się za bardzo nie spinać.
I takie życie w zgodzie ze sobą mi od razu tutaj przychodzi do głowy, bo też tak jak powiedziałaś o tych takich dużych celach, czy tam czasami też mniejszych, ale o tych takich długoletnich, to mi też przyszła do głowy od razu taka sytuacja, która jest jednak dość częsta. Natomiast, że często zdarza się tak, że naszym celem, załóżmy, szczególnie u kobiet, to obserwuję, że naszym celem będzie założenie rodziny i urodzenie dziecka, ale potem jak się wgłębiamy w ten cel, to się okazuje, że to wcale nie jest moje, że to po prostu społeczeństwo i kultura, rodzice przy życzeniach świątecznych, no a kiedy wnuk, a kiedy wnuczka, że inni nam nakładają jakąś presję i my potem przyjmujemy to tak bez takiej samoświadomości, no bo po prostu przyjmujemy, że tak jest i że jak wszyscy mi mówią naokoło, że mąż i dziecko, no to, że potrzeba męża i dziecka, więc też to tak potem przyjmujemy. No i potem zaczynamy to realizować i się okazuje, że nie wychodzi. Albo, że ja się poddaję w połowie. Albo, co jeszcze jest też dość częstym zjawiskiem, że w zasadzie poddajemy się przed samym końcem. W takim kontekście, że boimy się postawić tej kropki nad i, albo ta kropka nad i jest takim wręcz czynnikiem, który nas ratuje od spełnienia nie swojego celu. Więc tutaj też potrzebujemy, wyznaczając ten cel, faktycznie dać sobie dużo przestrzeni na to, żeby sprawdzić, czy ten cel jest mój, czy jednak może kogoś innego. A potem jeszcze ogromnie dużo odwagi do tego, żeby się przyznać i powiedzieć samemu, nawet przed sobą najpierw, że kurczę, to nie jest mój cel, a potem jeszcze zakomunikować na przykład tym rodzicom, że to, że to nie jest nasz cel, nie?
Słuchajcie, ja potrzebuję czegoś innego.
Tak,
no jak?
Tak. Dokładnie.
Przecież ty zawsze o tym marzyłaś.
Tak.
Właśnie
tak.
Sobie uświadomiłam, że to wy marzyliście. No bywają pewnie takie sytuacje
tak,
w życiu.
Czy to z rodziną, czy nie wiem, właśnie ze studiami, tak jak wcześniej poruszałyśmy, więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby zbadać najpierw swoje potrzeby i na tych potrzebach dopiero wyznaczać sobie cele.
A jak to jest z planami, które powstają w stresie?
W stresie?
Pośpiechu na przykład.
Tak.
Już szybko, 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 już musimy szybko wymyślić rozwiązanie, plan i jedziemy.
Bo już się pali, nie?
Tak.
To my tutaj w stresie mamy też zdecydowanie zawężone pole rozwiązań. Więc tak jak tu ten przysłowiowy koń z takimi klapkami na oczach, to my funkcjonujemy trochę podobnie w tym stresie. Że tam nie ma takiej przestrzeni na kreatywność, na to, żeby posiedzieć spokojnie, zrobić jakąś burzę mózgów, taką też spokojną, żeby wymyśleć czy zastanowić się też, okej, to jakie jeszcze trudności mogą się pojawić w realizacji tego celu, na co musimy zwrócić uwagę, jak to już się zadzieje, to co wtedy zrobimy, jak z tego wybrnąć, bo na to już nie ma przestrzeni, jak już coś się pali. My jak się pali, to potrzebujemy po prostu ugasić ten pożar, więc tutaj zdecydowanie wyznaczanie tych celów pod wpływem emocji wszelakich, stresu, też w takim pośpiechu, no, może się okazać nie do końca fortunnym wyborem. Oczywiście no, nie wszystkie cele, bo niektóre będą właśnie się rodziły z tego bólu i my do nich dopiero wtedy tak jakby dojrzejemy, jak już nas boli tak konkretnie i już te emocje po prostu kipią z nas, to wtedy może się okazać, że my będziemy miały odwagę do tego, żeby ten cel nazwać i żeby zacząć go realizować. Tak teraz przyszło mi do głowy jakieś rozstania albo takie rzeczy, które my odkładamy w czasie. Więc tutaj do niektórych takich celów faktycznie te emocje będą pomocne w tym kontekście, żeby zacząć realizować. Natomiast już potem do takiego ułożenia planu na to, żeby ten cel zrealizować, to tu jednak bardziej się przyda właśnie taka przestrzeń, kreatywność, czas też dla siebie w tym, bo my często nie dajemy sobie za dużo takiej przestrzeni do tego, żeby no, zaplanować sobie, żeby tam był spokój do tego planowania, że gdzieś robimy to, jak dzieci już się położą po nocach, albo też w tak zwanym międzyczasie, natomiast realnie to, co super się sprawdza, to jest to, żeby dać sobie taką przestrzeń, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał, gdzie my możemy sami, same się zastanowić, jak chcemy, żeby to wyglądało, jak chcemy to swoje życie za 5 lat, więc też ja na przykład, bo też robię co roku sama takie planowanie następnego roku w kontekście tych 5 lat i też teraz w listopadzie, tak, w listopadzie też z mężem pojechaliśmy sobie na taki weekend, gdzie mieliśmy go poświęconego właśnie i na odpoczynek, i na zaplanowanie naszych najbliższych lat z takim skupieniem się na ten następny rok, więc to jest coś, co się też realnie sprawdza, że nikt nam nie przeszkadza, że dziecko tam tam nie płacze i nie lecimy do niego, zostawiając te wszystkie plany na stole przysłowiowym, więc to będzie też istotne.
Czyli tak się zastanawiam, może państwo również mają taką myśl, jak nie ulec emocjom właśnie w stresie, jak podejść na chłodno do planowania, tak racjonalnie, żeby nie dać się ponieść.
Też dobrze, jak my właśnie staramy się racjonalnie zaplanować, to żeby zaplanować w tym planie też te emocje, że to nie wszystko będzie takie racjonalne już potem też w czasie wykonywania tych celów
tak,
i planów.
Tak, idziemy na egzamin, no to tam serducho rzeczywiście przyspiesza, nawet jeżeli wiemy, że uczyliśmy się solidnie, przygotowywaliśmy się.
Tak.
I jak różnie ja to, może być.
Na tym przykładzie, jak ja to wcześniej też przewidzę, bo sobie zaplanuję i tam będzie w moim planowaniu taki punkt, okej, to co może się zadziać takiego, co mi utrudni tą realizację? I ja tam sobie wypiszę, że okej, może być egzamin ustny, przed którym po prostu zawsze cała drżę się, poce, nie wiem, co powiedzieć.
Nawet jeden to... mi się teraz przypomniał. Pana profesora bardzo serdecznie pozdrawiam.
Więc mogą być takie sytuacje. To ja wiem, że ja się muszę też już na taką ewentualność przygotować wcześniej i rozpisać sobie już kilka miesięcy wcześniej takie zadania do tego, żebym ja się na to przygotowała. Na przykład będę prosiła kogoś z rodziny, koleżankę czy kogokolwiek, że okej, to może odpytajmy siebie nawzajem tak, jakby to był egzamin. Albo miesiąc potem to zróbmy tak, że faktycznie odegrajmy jakąś scenkę. To się może wydawać takie w ogóle dziecinne, a będziemy odgrywać scenki jak na egzaminie. Natomiast dla naszej głowy, dla naszego mózgu, to też jest zupełnie jakby obojętne, czy coś się dzieje realnie na tu i teraz, czy to jest już ten finalny egzamin, czy to jest po prostu odegrana scenka, albo czy my to oglądamy w telewizji, albo czy sobie wyobrazimy. Więc dla naszego mózgu to już jest zrobione. Więc jak my mamy kilka takich sytuacji i idę potem już na ten egzamin, który już przećwiczyłam z jedną, drugą, trzecią koleżanką. Już przećwiczyłam w takiej formie, że jestem ubrana tam na galowo, idąc na ten egzamin i ktoś realnie się też zachowuje po drugiej stronie, jak na tym egzaminie. To ja już idąc na ten egzamin, zdecydowanie jakby mam większą pewność, bo mamy takie odczucie, że ja już tu byłam, ja już to robiłam, to nie jest mój pierwszy raz, ja już to znam i zdałam już tam to wcześniej. Ale też te scenki mogą być wtedy taką pomocą, bo ja zobaczę, co tam jeszcze muszę dopracować. Że to też będzie taka przestrzeń na poznawanie siebie albo na poznawanie siebie w tych sytuacjach stresowych. Więc to będzie też istotne i w tym kontekście planowania właśnie dobrze jest to uwzględnić, że nie jesteśmy maszynami. Bo to jest też często taki błąd, że my wypisujemy sobie te plany i z taką pewnością, że okej, no jest to wykonalne, nawet jak sobie sprawdzimy, że nawet nie będzie to takie trudne, to zakładamy, jakbyśmy byli maszyną, która po prostu pyk, zrobione. A tej części emocjonalnej właśnie bardzo często nie uwzględniamy.
Mam retrospekcję. Pomyślałam sobie o mnie i o mojej mamie, liceum, dawno, dawno temu. I ta moja mama mnie odpytywała. Pamiętam, że to była biologia, bo w biologii wówczas bardzo dużo się uczyłam. I faktycznie to odpytywanie było bardzo pomocne. Zawsze było... to odpytasz mnie. Okej, to daj tutaj te notatki.
Tak, no i przy faktycznie. Okazji też miałaś okazję, żeby sobie tą wiedzę ułożyć.
No tak, i to była integracja też z mamą, więc
dokładnie.
Tak, dwie pieczenie
przy
jednym ogniu zostały przygotowane. Ale tak sobie myślę jeszcze o tym zmęczeniu, no bo tak, stres nie sprzyja planowaniu, a jak jesteśmy zmęczeni, to sobie myślę, że też jesteśmy rozdrażnieni i chcemy jak najszybciej ten plan sobie ustalić, no bo nie mamy siły.
Chcemy albo jak najszybciej go ustalić, albo pójdziemy po najmniejszej linii oporu i na przykład stwierdzimy, że bez sensu to planowanie i w ogóle nic nie planuję. Więc tu my potrzebujemy do planowania mieć po prostu też zasoby. I tu to zmęczenie to będzie taki moment, w którym my niekoniecznie tymi zasobami dysponujemy. Więc tutaj to jest istotne. Właśnie chociażby też to jest ten powód, dla którego my wyjechaliśmy na ten weekend. Nie zostaliśmy w domu, żeby najpierw się wyspać.
No tak.
Wyspać, pobyć trochę razem, też po prostu odpocząć i przy tej okazji, jak już będziemy mieli te zasoby, to wtedy zaplanować, bo to zwiększa wtedy szansę, że to będzie takie racjonalne zaplanowanie, że my będziemy w stanie zobaczyć i wszystkie korzyści, ale też wszystkie rzeczy, na które my musimy uważać przy realizacji tego celu, więc to jest też bardzo istotne, żeby o te zasoby swoje dbać, nie tylko przy planowaniu, ale potem przy realizacji. Bo też często tak jest i będą takie osoby, które sobie zrobiły ten plan taki bardzo, bardzo ambitny, albo on nawet był taki realny, natomiast coś się wcześniej zadziało, czego nie przewidzieli, nie zrobili sobie tego okienka czasowego też potem, żeby coś nadrobić. No i potem się okazuje, że potrzebujemy to, co mieliśmy zaplanowane na pół roku, zrealizować w 3 miesiące. Więc będą takie osoby, które prawie nie śpią po nocach i to realizują, no bo też niektórzy mają taką motywację wewnętrzną albo przymus czasami wewnętrzny, tak, że jak imperatyw. Już sobie tak zaplanowałam, to musi być zrobione. I też no to się może jak najbardziej odbić na naszym zdrowiu, więc potrzebujemy też te rzeczy, różne sytuacje przewidzieć, ale też zadbać o te zasoby.
Albo sobie dokręcą śrubę, takie osoby, albo zrobią, mówiąc kolokwialnie, po łebkach. I w jednej i w drugiej sytuacji myślę sobie, że nie będą zadowolone, bo w pierwszej sytuacji będą bardzo mocno zmęczone, będą wyczerpane, a w drugiej sytuacji będą może i nawet złe na siebie, że a tak bardzo chciałam, żeby to świetnie wyszło.
A wyszło jak zawsze.
No, na przykład tak, a nie wyszło tak, jakbym tego oczekiwała. Pomyślałam sobie jeszcze o mechanizmie jak prokrastynacja, bo można odraczać przygotowanie takiego planu, albo można odraczać też realizację tych swoich celów, które wyznaczyliśmy na przyszłość. No to też jest taki pułapkowy mechanizm, myślę.
Jak najbardziej. I też to nam coś mówi, nie? Jeżeli my często mamy taki mechanizm, to my też już przy etapie poznawania swoich potrzeb i planowania potrzebujemy to ponazywać. Więc my potrzebujemy też przy etapie planowania wiedzieć, że ja tak mam, i zaradzić już na początku, bo to będą też takie czynniki, które często obniżają właśnie skuteczną realizację tych celów naszych, które sobie wyznaczymy, a my w ogóle ich nie bierzemy pod uwagę. Więc też nie bierzemy innych aspektów, takich myśli obawowych jakichś, które się pojawiają, że a jak już przychodzi do realizacji, to a może nie dam rady, albo Zośka zrobi to lepiej, czy jakiekolwiek inne takie myśli właśnie negatywne, które nas odraczają od realizacji. Ja się tak śmieję, że to jest taki Gargamel na naszym ramieniu. Mamy zawsze takiego Gargamela i my potrzebujemy też po pierwsze wiedzieć, że on jest i będzie, a po drugie też dać sobie taką przestrzeń, żeby się tym Gargamelem zaopiekować na zasadzie, że okej, widzę, że ci na mnie zależy, bo tutaj mi wskazujesz takie rzeczy obawowe, natomiast zdecydowałam, że zrobię inaczej, więc tutaj możesz sobie usiąść obok i wypić ze mną herbatkę, ale nie zapraszam cię w tą drogę dalej. Więc tutaj umówmy się, że teraz inne głosy dochodzą właśnie do głosu.
Ale też mówiąc o tym, że ktoś tam zrobi inaczej, wjeżdża na białym koniu perfekcjonizm. Oj, też potrafi namieszać, prawda?
Tak,
w realizacji celów.
Też przy perfekcjonizmie ten największe takie, z mojej perspektywy, takie ryzyko jest to, że często te osoby, które mają taki wysoki perfekcjonizm, albo robią coś na 1000%, albo wcale. A często tak jest, że zaczynają coś robić i nagle się okazuje, że poprawiają to tak długo, że ten cel, który mieli wyznaczony, że ktoś inny już to zrobił, jeżeli to są na przykład takie cele biznesowe, że już inne osoby w tym czasie wypuściły nie tak super produkt, jak ta osoba z tym perfekcjonizmem już miała gotowy. Natomiast co z tego, że on był gotowy, jak nikt o nim nie usłyszał? Więc tutaj to jest też istotne i faktycznie my potrzebujemy też w tym aspekcie sobie pobyć, zastanowić się wcześniej, jak na ten mój cel, który ja sobie wyznaczam, mój perfekcjonizm, jeżeli go mam, to jak on będzie wpływał? Bo to też często jest tak właśnie, że ten perfekcjonizm nie jest wcale o tym, że my potrzebujemy mieć zrobione wszystko na tip-top, tylko jest o tym, że my się boimy oceny. Że właśnie co inni powiedzą, jak będzie jakiś błąd, co inni powiedzą, jak będzie literówka, albo jak ja spojrzę komuś w oczy,
no jak to jak co powiedzą, że jestem nie? głupia. Tak.
Dokładnie, więc tutaj potrzebujemy sobie to przemyśleć i też lubię takie sformułowanie, nie wiem, kto to powiedział, bo nie znalazłam niestety, jakbyśmy my wiedzieli, jak inni mało o nas myślą, to by nam się zrobiło przykro. I tak faktycznie jest, że my też poza jakimiś jednostkami raczej na co dzień nie mamy przestrzeni na to, żeby się zagłębiać w życie innych. Część tych literówek w ogóle nawet nie wyłapiemy, bo też tak zresztą działa nasz mózg, więc nawet tego nie zauważymy. Natomiast dla osoby z właśnie tym wysokim perfekcjonizmem, no może być to taka blokada, która realnie utrudni realizowanie tych planów.
Myślę, że te literówki właśnie perfekcjoniści wyłapią. Tak sobie myślę, że są wśród nas też takie osoby, które właśnie nie zwrócą uwagi na te literówkę, o której wspomniałaś,
tak,
ale na przykład będą chciały dostać treść.
Tak.
Merytorykę, a nie to, że tam przestawiły nam się literki, albo że zabrakło ogonka w ę przy słowie się.
Dokładnie.
Tak?
I też nawet przy tym perfekcjonizmie tu powiedziałaś, że te osoby to wyłapią. One bardzo często wyłapią, jeżeli to będzie ich tekst.
Tak.
Natomiast, wiecie, w zupełnie jakimś innym tekście to no realnie nawet nie zauważą, bo tak jak mówisz, to co będzie najważniejsze, to będzie ta treść. No chyba, że nie wiem, ktoś ma zawód taki, gdzie poprawia te literówki zawodowo.
Jest redaktorem w jakimś wydawnictwie.
Dokładnie, no to on będzie jakby na to tak wyczulony, ale to też nie oznacza, że jak ktoś nie wiem, ma zawód właśnie redaktora, to będzie czytał i powie, o, ale tam jest ktoś głupi, nie dodał w sensie ogonka przy się. Więc to absolutnie naprawdę bardzo rzadko tak wygląda, więc ponowię, że jakbyśmy my wiedzieli, jak ludzie mało o nas myślą, to by nam się zrobiło przykro.
Ale wracając do planowania i wyznaczania celów, myślę, że jest nam przykro w momencie, kiedy się nie udaje, kiedy faktycznie no, gdzieś tam nam się noga powinie, albo nie jest ten cel osiągany właśnie w wymierzonym przez nas czasie. I no właśnie, jak ukoić wtedy swoje emocje, jak sobie nie dokręcić śruby, albo jak nie obwiniać siebie za to, że nie zrobiliśmy tego, o czym marzyliśmy, albo to, co sobie wyznaczyliśmy.
Tak, i tutaj też poruszyłaś bardzo fajny taki temat, bo my przy planowaniu i skutecznej realizacji tych planów potrzebujemy też się nauczyć podsumowywać. I to nie chodzi o to, żeby te podsumowania były raz w roku, tylko najlepiej się sprawdzają takie podsumowania tygodniowe, w których my realnie na bieżąco sprawdzamy, czy jesteśmy okej z tymi celami, które sobie wyznaczyliśmy, czy coś potrzebujemy zmienić, coś potrzebujemy zrobić inaczej, czy na czymś jesteśmy jeszcze do przodu i lecimy szybciej niż to jest, wiesz, zaplanowane. Więc też my wtedy mamy taką przestrzeń na reagowanie bardzo szybko, bo z tygodnia na tydzień.
Ważną rzecz powiedziałaś. Powiedziałaś o tym, że w trakcie realizacji celu oraz planowania i nawet wypisania sobie na kartce tych etapów, te etapy mogą się zmieniać. Czyli
dokładnie.
My powinniśmy być bardziej elastyczni na to, że dany cel, albo raczej droga do tego celu może się nieco zmieniać i może być modyfikowana i świat się nie skończy.
Dokładnie, tylko my potrzebujemy właśnie podsumowywać, żeby wiedzieć, że te zmiany właśnie nadchodzą i móc się na nie przygotować. Też te podsumowania będą bardzo wartościowe w takim kontekście sprawdzania, czy ja jeszcze jestem cały czas zgodna z tym celem, czy on jest nadal mój, albo czy on się nadal sprawdza. No bo też sobie wyobrażam, że jak mamy jakiś cel biznesowy, wypuszczenie jakiegoś produktu, i się okaże, że w tym czasie, jak my go robiliśmy, no to faktycznie 10 innych firm już go wypuściło, no to my możemy z takim uporem maniaka realizować to dalej, natomiast to już nie będzie miało za bardzo sensu, więc też potrzebujemy takiej elastyczności i przy tych podsumowaniach do tego, żeby czasami stwierdzić, że okej, to już jest cel, który jest nieaktualny, ja potrzebuję z niego zrezygnować. I wtedy też wyobrażam sobie, że przychodzi bardzo dużo właśnie tych emocji, czy takiego smutku, jakiegoś rozczarowania, że tyle pracy już włożyłam, a tutaj się okazuje, że, no, że racjonalne jest zrezygnowanie z tego celu, natomiast to jest istotne, żebyśmy sobie dali na to przestrzeń.
W trakcie naszej rozmowy pojawiło się kilka narzędzi, jak planować, ale co jeszcze mogłabyś dorzucić do tego koszyka narzędziowego?
Z tego narzędziowego to też to, o czym my potrzebujemy pamiętać, to żeby w ogóle pozadawać sobie pytania do tego celu. Czyli też fajnie jest zapytać się siebie, tak jak mówiłyśmy, co jest moje, czy to jest moje w ogóle. Też wyznaczyć sobie, okej, to co na teraz? W tym kontekście, że dobra, mam takie cele, czy one są teraz najważniejsze? No bo ja mogę mieć cel założenie rodziny, ale mogę też jednocześnie chorować na coś. No i trochę bez sensu będzie sobie teraz stawiać, to czasami może być jakiś mechanizm ucieczki, to też dobrze, żebyśmy sobie to ponazywali, ale bez sensu będzie stawiać sobie ten cel teraz założenia rodziny, jak na przykład ta choroba jest tak angażująca, że my nie będziemy mieli przestrzeni na randkowanie czy na zaangażowanie się w jakikolwiek związek, więc też dobrze jest właśnie odpowiadając sobie na te pytania, też znaleźć takie czasami mechanizmy, gdzie my sami sabotujemy potem realizację tych celów. Bo wiesz, papier wszystko przyjmie, więc wypisanie sobie tych celów, czy potem też nawet te plany, to my jesteśmy w stanie to na papier przelać wszystko, czego sobie nie wymyślimy. Natomiast tym kluczem jest też realizacja i pilnowanie tej realizacji. Więc tutaj też będą te podsumowania, też, tak jak mówiłyśmy, te HSS-y i te mity, fajnie jest tego pilnować, bo to jest tak de facto takie minimum, które nas trzyma na tej ścieżce do realizacji tego celu. Że jak ja sobie na początku miesiąca rozpiszę HSS-y i mity na cały miesiąc, to ja wiem, co potrzebuję zrobić i nawet jak nie zrobię tego jednego dnia, to wiem, że za 3 dni muszę to nadrobić. A jak mam jakąś przestrzeń wolną, to też robię sobie te mity, które mam, nie wiem, na za 2 dni zapisane. Po to też, żeby mieć już to z głowy, tak to nazwijmy. Więc to też jest bardzo istotne.
Pomyślałam sobie o samodyscyplinie. Mhm. Jak trzeba być zdyscyplinowanym oraz taką osobą, która rzeczywiście chce ten cel osiągnąć.
I tu chyba poruszyłaś też ten klucz i to sedno, że my chcemy go osiągnąć. Jeżeli to jest nasz cel i my sobie go dobrze sprecyzujemy, dobrze go nazwiemy, dobrze go wymierzymy, to on już sam w sobie będzie dużo bardziej motywujący, bo będzie nasz. I że to jest coś, co jak jeszcze jest zgodne z naszymi wartościami, to się okazuje, że my wcale nie potrzebujemy wtedy tak dużo tej samodyscypliny, bo to się robi samo. No nie chcę powiedzieć, że się robi samo. Tak. Może, że się robi samo, to może nie do końca, bo jednak wymaga tam sporo naszego wkładu. Natomiast jest dużo łatwiej to osiągnąć, no bo my wcześniej mamy to bardzo przemyślane, więc jak ja sobie odpowiem też, dlaczego ja ten cel chcę w ogóle osiągnąć? Po co mi ta rodzina i dzieci? Czy po co mi, tutaj jeszcze dawaliśmy ten przykład tych studiów, czy to jest mi w ogóle potrzebne? Czy może jest tak, że chcę pracować w zawodzie, w którym te studia wcale nie są potrzebne i bardziej mi się będzie nawet opłacało pójść teraz już do pracy, zdobywać doświadczenie, a studia zrobić zaocznie. Więc też jak my mamy to ponazywane, to często jest właśnie takie zaskoczenie też uczestniczek czy klientów, że okej, to tak idzie. Jak jeszcze wyrobimy sobie taki nawyk właśnie tych podsumowań i myślę, że takie 2 nawyki bym chciała wskazać jako te najbardziej istotne, które realnie ułatwiają bardzo mocno realizację tych celów, to jest właśnie wyznaczanie tych HSS-ów i mitów i to są te podsumowania tygodniowe. jak my tylko te dwie rzeczy robimy, a jeszcze jak się umówimy na przykład na te podsumowania z kimś innym, żeby to nam dokładało takiej trochę, chciałam powiedzieć presji, ale to niekoniecznie musi być presja, bardziej tego, że ja się przed kimś potrzebuję tak wyspowiadać, czy powiedzieć, co tam się zadziało z tymi moimi celami, to już w ogóle zwiększa tą szansę na realizację celu. Bo my nawet, tam nie wiem, dzień przed tym spotkaniem jeszcze to, co można, to nadrobimy, nawet jak przez cały tydzień byśmy nic nie zrobili.
Kolejnym planem państwa, moim i na pewno Magdy, mogą być warsztaty, tak, które organizujesz i prowadzisz.
Tak, właśnie z planowania teraz planuję już na następne, ostatnią edycję. W październiku była pierwsza. Uczestniczki wyszły zachwycone z gotowymi planami i teraz 24-25 stycznia będzie druga edycja tych warsztatów, gdzie też zaplanujemy właśnie kolejny rok i gdzie bardzo dużą uwagę położymy właśnie na te psychologiczne aspekty, które nam utrudniają potem realizację tych celów, ale też jednocześnie damy sobie tą przestrzeń na odpoczynek, na chwilę dla siebie. Też są te warsztaty organizowane w przepięknym miejscu. Od razu uprzedzam, że z małym zasięgiem, więc naprawdę realnie idzie tam odpocząć w otoczeniu przyrody, w środku lasu, więc też wychodzimy sobie na spacer do lasu i realnie jest ta przestrzeń, nawet o której dzisiaj mówiłyśmy, ta, w której redukujemy stres, żeby móc jak najlepiej zaplanować i jak najwięcej rzeczy przewidzieć, wyciągnąć i pożegnać się też z tymi, które nam utrudniają tą realizację celu.
No tak, spokojna głowa myśli dużo lepiej i może jakieś jeszcze pomysły się państwu narodzą.
Dokładnie.
Ja bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, taką inspirującą, myślę. Też sobie pomyślę o moich planach i celach. Ja mam taką zasadę, że nigdy wielu rzeczy nie planuję. Planuję sobie kilka takich realnych.
Najważniejszych.
Takich realnych, które wiem, że zrealizuję i zawsze mam z tyłu głowy, żeby mieć jakiś alternatywny scenariusz. Mhm. Bo to też daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że jak to się nie uda, to zawsze jest jakaś furtka dodatkowa, tak, żeby się lepiej poczuć. Tak jest. Czego państwu oczywiście też życzymy, nie tylko na cały nowy rok, ale w ogóle, żeby państwo mogli sobie tak swobodnie planować, realizować swoje plany, dać sobie przyzwolenie na to, żeby nie wszystkie musiały być zrealizowane, ale te, które zostaną zrealizowane i osiągnięte, to proszę się z nich cieszyć.
Dokładnie. A gdyby ktoś z państwa chciał skorzystać z warsztatów, to ja zachęcam też do odwiedzenia mojej strony internetowej, gdzie znajdziecie szczegóły www.magdalenapaczkowska.pl.
I właśnie moim gościem była Magdalena Paczkowska, psycholożka, seksuolożka i trenerka. I mam nadzieję, że do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
Dobranoc państwu.
Serce i umysł.